Mam takie poczucie, że zacznę frazesem. No ale frazes jest frazes, a i tak chcę i mam potrzebę wypowiedzieć właśnie to, bo temat jest oczywisty, wielokrotnie grany, ale też z samego tego jego grania nie zawsze wszystko do nas trafia, więc może tym razem ja mam taką szansę trafić do ciebie. Też chcę trochę trafić do siebie, to bardziej niż pewne. Żyjemy w takich czasach, w których naprawdę nie starcza nam czasu na nic, a najbardziej nie starcza go nam na odpoczynek. I to jest przerażające, w tym jestem ja, w tym jesteś ty, w tym jesteśmy wszyscy. I jakoś tak od jakiegoś czasu nie mam kompletnie na to zgody. I dlatego nagrywam dzisiaj ten odcinek. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Z autorką tej książki udało mi się przeciąć drogę i spędzić kilka dni. I nie jest to powód, dla którego zdecydowałam się tę książkę tutaj jakoś umieścić w tym sezonie, tylko właśnie z racji tego, że no, o tym odpoczywaniu naprawdę niewiele myślimy, a nawet jeśli myślimy, to niewiele z tym robimy. To był główny powód. Ale cieszę się, że znam osobiście autorkę, Agnieszkę Michalską-Rechowicz, i też cieszę się, że z takim entuzjazmem przyjęła to, że mogę i że chcę w ogóle fragment jej książki umieścić w swoim podcaście. Mam poczucie, że Agnieszka przez wiele lat, bo znamy się naprawdę długo, przez wiele lat tego tematu odpoczywania dotykała z ogromną burzą w sobie. Ja mam taką fantazję przynajmniej na ten temat. Burzą, którą chciała w jakiś sposób wyciszyć, uciszyć i docierała do tego wszystkiego, o czym potem właśnie napisała swoją książkę. Trochę miałam szansę przyglądać się temu, jak ona tę drogę pokonywała. Może bardziej jako bierny obserwator, przeglądając jej storyjski z różnych podróży, czytając posty, które publikowała o swoich przemyśleniach. I trochę mam takie poczucie, jakbym się stawała świadkiem tego, czym ona teraz żyje. I to takie intymne może trochę doświadczenie, poruszające bardzo, no ale chyba najbardziej chyba wzruszające, bo naprawdę miło jest zobaczyć, że ktoś się wyrwał z tej kultury zapierdolu, w której my cały czas żyjemy. Bardzo dopinguję Agnieszce i dopinguję idei, którą niesie do świata. A właściwie na dowód tej idei i tego, że w to wierzę, będzie krótki fragment. Fragment książki Agnieszki Michalskiej-Rechowicz pod tytułem Odpocznij, 5 życiowych lekcji dla zabieganych. Ten fragment to lekcja 5. Jej kawałek, która zaczyna się na 87 stronie. Lekcja 5. Zmieńmy myślenie, a zmieni się nasze odpoczywanie. Mówi się, że mapa to nie teren. Możemy to poczuć na własnej skórze, sięgając po papierową mapę sprzed kilkunastu lub kilkudziesięciu lat i wyruszając w nieznaną nam drogę. O ile jest szansa, że gładko przejdziemy przez nietknięte przebudową tereny, to już przejazd przez duże miasta może być totalną klapą. Dotarcie do miejsca docelowego zajmie nam wtedy o wiele dłużej, jeśli w ogóle tam dotrzemy. Świat wokół nas ciągle się zmienia. Tymczasem mapy, którymi się posługujemy, niekoniecznie. Tak jak mapa nie jest terenem, tak każdy z nas ma w głowie swój obraz rzeczywistości, który może nie mieć odzwierciedlenia w tym, jaka ona jest naprawdę. Nasza mapa jest subiektywna i unikalna, jak odcisk palca, bo kształtują ją nasze wychowanie, doświadczenia i osobowość. Wpływ na nią mają również nasze powtarzające się uczucia i myśli, które przepływają nam przez głowy każdego dnia. Posiadanie swoich mentalnych map w dużej mierze ułatwia nam życie, bo nie tracimy czasu na wyobrażanie sobie, jak coś wygląda. Wiemy, że wolimy kawę od herbaty lub wiemy, czego możemy się spodziewać, idąc w znajome miejsca. Co więcej, każdy z nas ma rację na swojej mapie świata i ma pełne prawo ją mieć. To właśnie ona czyni nas tak bardzo unikalnymi. Wiemy dzięki temu, co lubimy i dlaczego tak, a nie inaczej postępujemy. Część z nas, posługując się swoją mapą, widzi świat jako piękny i pełen możliwości. Inni z kolei widzą go jako miejsce walki i zagrożeń. Oczywiście są też tacy, którzy postrzeganie świata mają dość wyśrodkowane i jest on dla nich raz taki, raz taki. Krótko mówiąc, mamy różnie, bo widzimy świat różnie. Pytanie, jak może wyglądać nasze życie, jeśli nie będziemy aktualizować swoich map? Wyobraźmy sobie, że codziennie poruszamy się według utartych schematów pochodzących z naszej wewnętrznej mapy, podczas gdy rzeczywistość się zmienia i ma coraz mniej odzwierciedlenia w naszej mapie. Czy jesteśmy świadkami czasów, w których jako ludzie potrzebujemy coś zrobić z naszymi mapami? Zdecydowanie tak. Biorąc pod uwagę całą naszą Ziemię, coś jest nie tak z naszym kontaktem z rzeczywistością. Schemat myślenia szybciej i więcej sprawia, że nasza planeta jest jak wyeksploatowana niczym niewolnik. Bo utknęliśmy w roli tego, który wyzyskuje. Ingerujemy w ekosystemy, zanieczyszczamy, eksploatujemy zasoby, wycinamy lasy i decydujemy, które zwierzęta przeżyją. Kiedy David Attenborough w wieku 94 lat opowiada, jak za jego życia zmieniła się Ziemia, to aż ciężko w to uwierzyć. Samoistnie nasuwa się pytanie, jak to możliwe, że nadal żyjemy tak jak zawsze, podczas gdy Ziemia tak bardzo się zmieniła w efekcie ingerowania w nią przez człowieka. Myślimy, że wszystko to, co potrzebne do życia, mamy w zasięgu ręki, podczas gdy zasoby takie jak czysta woda i powietrze są na wyczerpaniu. David, jako brytyjski pisarz, biolog, podróżnik i jedna z kluczowych osobistości w świecie ekologii, odwiedził każdy kontynent, dokumentując fakty z życia zwierząt i roślin. Dziś dzieli się swoją wizją przyszłości, apelując o zmiany w naszym sposobie myślenia, aby zapobiec katastrofie ekologicznej. W jego filmie Życie na naszej planecie usłyszymy: świat przyrody znika. Dowody są wszędzie. Zmiana zaszła w ciągu mojego życia. Widziałem ją na własne oczy. Doprowadzi do zagłady naszego świata. Wciąż jednak możemy wyłączyć reaktor. David od 2006 roku nagłaśnia problem globalnego ocieplenia i walczy o zmianę naszego podejścia do ekologii na całym świecie. Mówi: prawda jest taka, że świat naturalny się zmienia, a my jesteśmy całkowicie od niego zależni. Dostarcza nam pożywienie, wodę i powietrze. Jest najcenniejszym, co mamy i musimy go bronić. Albo: tak łatwo możemy stracić połączenie ze światem przyrody. Jednak to od niego zależy przyszłość zarówno ludzkości, jak i świata natury. Na pewno naszą odpowiedzialnością jest zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby stworzyć planetę, która zapewni dom nie tylko nam, ale całemu życiu na Ziemi. To jeden z przykładów pokazujący, jak ważna jest aktualizacja naszej kolektywnej mapy, czyli nowe myślenie o życiu na Ziemi, jako we wspólnym domu wszystkich nas, nie tylko ludzi. Kto wie, co by się stało, gdybyśmy zwolnili? Oznaczałoby to więcej odpoczynku zarówno dla nas, jak i dla Ziemi. Najwyższy czas na zmianę myślenia o odpoczywaniu w szerszym kontekście. Jeśli cały świat wokół nas się spieszy, może nam być ciężko zwolnić tempo. Żyjąc, porównujemy się z innymi, gdyż jesteśmy częścią większej całości, która nas w jakiś sposób określa i bezustannie wpływa na nasze działania. Od dziecka żyjemy w kulturowych i społecznych ramach. Prawie każda sytuacja jest dobra, aby je w sobie przejrzeć. Książkę Agnieszki połknęłam naprawdę bardzo, bardzo szybko. Szybko dlatego, że jest niezwykle lekka, ale też dlatego, że jest niezwykle, naprawdę niezwykle łagodząca i kojąca. Ale myślę też, że to wynika z tego, że sama Agnieszka jest właśnie taką kojącą i łagodzącą osobą. Przynajmniej tak przypominam sobie spotkania z nią. Nie chcąc sprawiać wrażenia, że słodzę, tylko dlatego, że się jakoś tam gdzieś kiedyś spotkałyśmy i się znamy, to muszę powiedzieć, że dotykanie w ogóle tematu odpoczywania ma dla mnie dlatego takie znaczenie, bo sama mam bardzo duży problem z tym, żeby odpoczywać. Znaczy, za każdym razem, kiedy się legnę gdzieś i po prostu leżę i odpoczywam, to i tak myślę o tym, jak dużo rzeczy powinno być teraz przepchniętych i jak dużej ilości rzeczy ja nie sprostam przez to, że odpoczywam. I szukam w sobie tej jakości i łagodności wobec siebie przede wszystkim. Znaczy, próbuję jakoś uchwycić tą jakość braku poczucia winy wtedy, kiedy zaczynam o siebie najzwyczajniej w świecie dbać. Muszę odpoczywać. Na razie udało mi się uzyskać przyzwolenie na 8 godzin snu. Jak się przyznaję publicznie do tego, żeby powiedzieć ludziom, hej, ja naprawdę muszę spać 8 godzin, to szczególnie rodzice kręcą z takim jakimś politowaniem głowami i sprawiają wrażenie, jakbym była rozpuszczoną małolatą, która po prostu może sobie na coś takiego pozwolić. I wtedy zalewa mnie wstyd. Jakiś chory wstyd, że pozwalam sobie spać dłużej niż większość zarobionych ludzi na świecie. No ale potem mam jeszcze taką myśl, że okej, każdy przecież jest kowalem własnego losu. I ja tak nie chcę. Naprawdę nie chcę tak dłużej funkcjonować. Nie chcę mieć poczucia, że przebiegłam przez to życie i nie zatrzymałam się na to, żeby na przykład zregenerować swoje ciało. Najbardziej mi w głowie dźwięczy to, że nie pozwalam swojemu ciału w jakikolwiek sposób ukoić się i zregenerować. To jest tak destruktywne, że wpływa to oczywiście potem na poziom glukozy, insuliny w moim organizmie, na to, że tyję, chociaż wcale dużo nie jem i jednak jestem aktywna, na to, że jestem poddenerwowana, mało przystępna, niechętna do kontaktów, mnóstwo różnych rzeczy się dzieje, tylko dlatego, że nie odpoczywam. I widzę, kiedy ta krzywa mojej przystępności, dostępności i efektywności drastycznie spada, kiedy się dociskam, dokręcam sobie śrubę i próbuję sprostać temu wszystkiemu, co sobie w głowie zakładam. A rzecz w tym, że wiele rzeczy, tak jak w tym fragmencie, jest po prostu moją mapą. Najbardziej na mnie ten fragment zrobił wrażenie, bo to nie jest tak, jak ja myślałam, że jest, że to rzeczywistość na mnie wywiera taki wpływ i taką presję, że ja muszę w tej chwili podołać tym wszystkim wyzwaniom i tak ze wszystkim napierdzielać. Nie jest tak. To jest jakaś moja mapa, która może być zlepkiem tego, że nie wiem, chcę być taka jak inni, chcę dobiegać do pewnych standardów, chcę po prostu, nie wiem, nawet czasami może komuś zaimponować właśnie efektywnością. Pamiętam, że jeszcze przed pandemią wiele osób mi mówiło, że chyba jestem królową zarządzania swoim czasem. A ja nie mam o sobie takiego zdania. Nie mam, bo wiem też, ile rzeczy nie zrobiłam, a może po prostu właśnie w tej mojej mapie lista rzeczy do zrobienia jest stanowczo za duża. Stanowczo. Czy da się mieć poczucie, że się nie przepieprzyło życia, jeśli się nie zrobi tych wszystkich rzeczy, które się ma w głowie? Ja myślę, że to takie wysoko wrażliwe. Chociaż myślę sobie też, że osoby wrażliwe normatywnie też się w tym przejrzą i odnajdą coś dla siebie. Dzisiaj już z perspektywy 40-latki to mogę powiedzieć, że wartość w życiu nie powinna być mierzona i mam takie poczucie, że nie jest mierzona tym, co udało się zrobić i przepchnąć i jak efektywnie się przez to życie przeszło, tylko tym, że ma się zdrowe relacje, ma się zdrowe ciało i ma się siłę żyć dalej. Nie da się w tej permanentnie dokręcanej efektywności mieć takiego poczucia, że się przeżywa to życie jakoś w pełni jakościowo. No przynajmniej w mojej mapie buduje się taka właśnie przestrzeń. Eksploruję ją mocno i próbuję ją poszerzać, tak jak w grze komputerowej się odkrywa nieznane fragmenty mapy. To ja też właśnie tak robię i w tej mojej mapie się odkrywają takie nieznane przestrzenie. Są niezwykle barwne, niezwykle kojące, takie zielone. Na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć, że Agnieszka daje te 5 lekcji i one w sumie brzmią bardzo prosto. A mimo wszystko ta prostota i tak wymaga ogromnej determinacji, żeby się o te wszystkie 5 lekcji zatroszczyć. Pierwsza lekcja to poznajmy nasze odpoczywanie. To nic innego jak to, żeby się zastanowić, jak ja lubię odpoczywać i co mi pozwala odpoczywać i czy tak naprawdę mam świadomość, jakie rzeczy będą mnie regenerować. Jeśli tego nie wiem, nie będę odpoczywać. Będę się tylko kręcić wokół jakichś stereotypowych rzeczy. Ja często namawiam was do medytacji, a mam świadomość tego, że medytacja nie jest dla wszystkich. No, i nie będzie was regenerować. Tych, którzy jej nie lubią i jakoś nie jest wam z nią po drodze. Druga lekcja to żyjmy w zgodzie z naturą naszego resetu. Ja właściwie z tego rozdziału najbardziej wzięłam sobie to, że jeśli mam naprawdę totalnie ciężki dzień, to naprawdę dobrze by było, żebym się już położyła do łóżka o 20:30 mniej więcej, po jakimś naprawdę gorącym prysznicu i z filiżanką ciepłego rumianku. Chodzi o to, żeby ten reset, który powinien w nas zachodzić i powinniśmy się jakoś jednak dystansować, próbować robić tak, jak podpowiada nam nasze ciało. Już nieraz mówiłam na łamach tego podcastu, że odgrodziliśmy się od tego naszego ciała i jesteśmy bardzo w umyśle. No i właściwie z tego powodu są same kłopoty. Kłopoty, bo potrafimy bardzo racjonalnie zagłuszyć wszystkie sygnały z ciała i mieć poczucie, że dobra, tam zadbamy o to kiedy indziej. To nieważne. To może poczekać. I stopują nas wtedy już jakieś ciężkie choroby albo jakieś inne tragedie, które najnormalniej w świecie musiały się wydarzyć, żebyśmy się zatrzymali. Nie pozwólmy, żeby się do tego momentu doprowadzać. Trzecia lekcja to odkładajmy szklanki, czyli nie utrzymujmy się w napięciu. Tu chodzi o to, że w tym rozdziale Agnieszka przytoczyła takie doświadczenie, w którym jednej osobie kazano po prostu chwycić szklankę czy dwie szklanki, nawet w dwie ręce pełne wody, a nawet chyba do połowy napełnione. Już trochę nie pamiętam, ale jakoś tak to zapamiętałam. I z tymi dwiema szklankami, czy też tą jedną, stać z wyciągniętymi rękami i jakby po prostu stać i trzymać te szklanki tak, żeby się woda nie wylała. Ćwiczenie nie jest trudne, każdy z nas jest w stanie właściwie to zrobić. Natomiast jeśli mielibyśmy to robić już, nie wiem, godzinę, dwie, trzy, to napięcie się pojawia. I właśnie o to chodzi, żeby te szklanki odkładać, a niekoniecznie siłować się z nimi i ciągle je trzymać w dłoni i udawać, że jesteśmy takimi herosami, jakimiś robotami, jakimiś nadludzko silnymi istotami. Nadludzko właśnie. Czwarta lekcja Bądźmy odważnymi architektami swojego odpoczywania. I tutaj Agnieszka zachęca do tego, żeby odważnie sięgać po swój odpoczynek i projektować go i zapisywać go w kalendarzu, tak jak inne aktywności. Normalnie w świecie planować to, żeby odpocząć. A mnie to zaskoczyło, ale rzeczywiście już od dłuższego czasu, właściwie od ponad roku, mam taki odważny architektki, no może nie plan, ale postanowienie i działanie, że właśnie w weekendy bardzo rzadko decyduję się na pracę i bardzo tego pilnuję, bronię jak konstytucji. No a piąta lekcja. Zmieńmy myślenie, a zmieni się nasze odpoczywanie. Trochę już miałam szansę wam oczywiście z tego rozdziału i z tej lekcji zacytować myśli Agnieszki i skomentować je też jakoś, więc jestem przekonana, że sięgnięcie w ogóle po tą lekturę pozwoli wam pozgłębiać to wszystko, co dla was tam się znajduje, bo każdy z tej książki wybierze dokładnie to, czego potrzebuje. Małgosia Leduchowska, Wysokowrażliwy Podcast.